Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Słońce za oknem i słońce w sercach. Witam serdecznie. CoDrive numer 53 przed Grand Prix Miami, a po Grand Prix Chin są ze mną nasi i wasi i moi ulubieni. Aldona Marciniak. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry. Próbowałam pokazać słońce w sercu, ale nie wyszło. Ewidentnie tam jeszcze zima.
W sercu Aldony jeszcze zima. Nie, to źle brzmi. W sercu Aldony na pewno słońce i ogień. I dzień dobry, Czarku. Prosto z Bieszczad. Czy mnie wzrok nie myli?
Zgadza się, prosto z Bieszczad, witajcie serdecznie ze słonecznego. Dzisiaj będę miał filozoficzną pozę. Byłam dziadem.
Poza jest zdecydowanie filozoficzna, nie jeden posąg taki grecki w Grecji widziałem, z takim właśnie palcem na nosie, to jest klasyczna poza greckiego filozofa.
Greckiego myśliciela, która postanowił w końcu zrobić to, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Otóż to.
Dobry pomysł, dobry pomysł. Tylko musimy jeszcze nagrać parę programów.
Ale dzisiaj nagramy sobie za to o tym, czy jedno odejście zasypie kompletnie potęgę Red Bulla, o Helmucie Marko, który był, no cóż, bezlitosny dla Kacpra Sztuki, oraz o Andretti, który mówi: chcecie krwi? No to proszę bardzo, pokażę wam amerykańską krew, czyli American Blood. Ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Chin. Propsy dziś zacznie pan Cezary. Propsy za Grand Prix Chin.
Okej, okay, propsy za Grand Prix Chin. Trudno. Mam tutaj notatki, łatwiej dać disy, ale dam Norrisowi. Dam Norrisowi dlatego, że po pierwsze, że się nad nim pastwią, że już 15 miejsc na podium ma żadnego zwycięstwa. Uważam, że jest to bardzo nie fair względem Lando Norrisa, takie negowanie jego umiejętnością tylko dlatego, że nie wygrał wyścigu, mimo tego, że stanął 15 razy na podium, co jest bardzo dużym wyczynem, mimo tego, że jeździ bardzo dobre wyścigi i po raz kolejny pokazuje, że jest tak naprawdę liderem składu McLarena, podczas gdy Oscar Piastri robi robotę, ale jednak ten błysk jego znika. I co, super fajne kwalifikacje w deszczu, kiedy pokonał Alonso i Hamiltona. Co prawda przez chwilę zabrali mu czas sędziowie, ale uznali, że jednak mu zwrócą ten czas, bo i tak nic nie zyskał, wyjeżdżając na tor w ostatnim zakręcie przed rozpoczęciem tego kluczowego okrążenia. No potem powiedzmy, że pogubił się w sprincie, ale to jak pojechał wyścig niedzielny, to było koncertowe. Więc moim zdaniem Lando absolutnie zasługuje na słowa wsparcia po weekendzie Grand Prix Chin.
To teraz ja powiem propsa ode mnie. Props dla Maxa Verstappena, który pokonał wszystkich i nie startował pierwszy tym razem do sprintu, a i tak wszystkich pokonał. Nie wiem, czy widzieliście, krążyło po Twitterze. Otóż Max Verstappen robił taki, to znaczy Max, no, nie sądzę, żeby on latał z telefonem i kamerą, ale zrobiono mu taki filmik promocyjny, że Stany, że Ameryka, że Max Verstappen, że po prostu kosmos, super, tylko zostały użyte ujęcia z centrum Warszawy z kaskiem Maxa Verstappena, także jeżeli myślicie, że tutaj jest gorzej niż w Stanach, to nie, to oni sami udają, że my to Stany. Tak im się tu podoba. Także
nie, a może my to już Stany, tylko nie wiemy tego jeszcze. Może po prostu doszło do jakiejś nieformalnej aneksji czy coś takiego?
Ale
my
nie
już
było
są Amerykany, mamy glany, my są Pany. Był taki utwór, nie wiem, czy kojarzycie. Piersi. Gramy
nie
rockera,
pirega,
Jezu, jestem w niebie.
I to jeszcze, Kukis. Co tam dalej było? Proszę, no jak już lecisz, to dajesz, no, cwaniaczku.
No, resztę nie pamiętam, ale jest to z takiego bardzo znanego albumu grupy Piersi i bardzo mi to dawało zawsze do myślenia.
Napiszcie.
Faktycznie było tak, że Skyline warszawski robił za Skyline Miami. O czym mają napisać nasi widzowie, Maksiu?
Nasi widzowie, czy rozpoznali piosenkę, to chciałem powiedzieć. A. Czy był ktoś, kto rozpoznał od razu i zaczął dośpiewywać dalej, czy tak jak my, po prostu dyletanci, jeśli chodzi o zespół Piersi. Nie wiedzieliśmy. Aldona, props za Grand Prix Chin.
Dla mnie props za Grand Prix Chin idzie do Nico Hülkenberga, bo go nie. A trzeba być też sprawiedliwym i czasami oddać jakieś zasługi mu. jest wyraźnie lepszy od Magnusena po raz kolejny w kolejnym sezonie w kwalifikacjach. Dowozi te punkty dla Haasa, czyli coś, co nie udało się ostatnio. Teraz jeszcze oczywiście opromieniony Golden Boy idzie do Audi, wcześniej do Zaubera, rozstając się z Haasem, więc Cezary wspomniał o tym, jak nie fair jest rekord, wypominanie rekordu Lando Norrisowi. Bardzo fair jest wypominanie rekordu Nico Hulkenbergowi, jego liczby startów bez podium. Natomiast no, trzeba też docenić, gdy robi robotę i tu na miarę możliwości samochodu i też na tle swojego kolegi zrobił robotę.
Nico Hulkenberg po prostu poszedł w regularność. To znaczy może nie wygra, ale nie wygra długo i przez bardzo, bardzo wiele wyścigów.
Przeciętnie, ale stabilnie.
Tak jest, otóż to. Przynajmniej w tym będzie zapisany w annałach. Bo tak jakby wygrał 2-3 wyścigi, to by gdzieś tam zniknął. No, no ale dobrze, Czarek powiedział, że Disy będzie dużo łatwiej. No to słuchamy. Disy za propsy. Disy za Grand Prix Chin. Cezary Gutowski.
Po pierwsze jestem oburzony, że Fernando Alonso nie dostał propsa, ale może, nie wiem, to jest jakaś solidarność ageistów czy coś takiego. Ale mi się wydaje, że pojechał mega dobry weekend, szczególnie jeśli chodzi o... No ale widzisz, wybrałem młodego, nie? Wybrałem młodość. A tu jednak myślałem, że ktoś... Znaczy szczerze nie spodziewałem się, że Max Verstappen dostanie propsa, ale czasami są skargi, że ludzie piszą, że jak Max propsów nigdy nie dostaje, ale po prostu to jest takie oczywiste, że po pierwsze chcemy uniknąć jakby podejrzeń, że to są jakieś konotacje rodzinne i tak dalej, i że to jest faworyzm, dlatego że mamy już jednego Maxa, więc żeby nie wyszło, że Max dostaje propsy dlatego, że jest Maxem, to pierwsza rzecz. A po drugie, no kurde, to jest oczywiste, że w takim samochodzie będąc Maxem Verstappenem, co ma innego robić, jak wygrywać? Więc dla mnie, sorry, ale kurde, po prostu robi to, co powinien robić i tyle. Więc uważam, że Fernando zasługuje na więcej, ale ponieważ mamy wszyscy po jednym głosie i należy uszanować jakby zdanie każdego, więc fakt, że Max Capon wybrał Maxa Verstappena, wcale mnie nie oburza, nie wydaje mi się podejrzany w tym układzie. Ale warszawskim.
Proszę bardzo, krótki poradnik, jak nie chcąc powiedzieć, że nie można dać jeszcze jednego propsa, tak naprawdę go dać. To jest doskonałe, można by pisać książki, jakie tu mind games, że nie mogę dawać, gdybym mógł, to bym dał jemu, ale że nie mogę, to nie dam.
Uczyłem się od mistrzów. Miałem kiedyś na zajęciach, bo ja studiowałem historię, na dydaktyce pokazane, trochę off-topa zrobimy, ale na podstawie wybitnej książki, jaką jest Mistrz i Małgorzata. I tam jest scena, jak on opisuje te fragmenty historyczne historii Jezusa widzianych jego oczami, Buchakowa, jak to wyglądało. Jest scena, jak Poncjusz Piłat zleca zamordowanie Judasza, mówiąc swojemu człowiekowi, żeby się upewnił, że broń Boże, nic temu człowiekowi się nie stało, że ludzie mogą być na niego niektórzy zdenerwowani, zawiedzeni, więc upewnij się proszę, żeby jemu nic się nie wydarzyło. Przy czym oczywiście ewidentnie zleca to, żeby go tam ukatrupili za to, że tego biednego Jezusa zdradził. A przechodząc do meritum naszej rozmowy, w ogóle Mistrz Małgorzata, wybitna książka, ale okej. Okay. Może założymy jakiś kącik literacki. Dis dla sędziów. I to jest, szczerze mówiąc, to nie jest już ani śmieszne, ani smutne, to jest po prostu żałosne. Żałosne. I tu znowu wracamy do Fernando Alonso, czyli jeszcze w świetle tej kary, którą dostał za to, że George Russell nie zapanował nad samochodem w Grand Prix Australii, która sama w sobie była absolutnie żenująca, to fakt, że okej, znaczy to, że dostał karę jakąś tam, nie wiem, te 10 sekund i 3 punkty za zderzenie z Carlosem Sainzem, już sam sobie był dość głupi, ale generalnie okej, no dostał karę, wymyślili. Fakt, że potem wydarzyły się takie rzeczy, czyli Stroll w tyłku za przeproszeniem bolidu Ricardo i Magnussen wywalający z toru po prostu w sposób absolutnie amatorski jakiego Tsunodę i że oni dostają za to po 2 punkty, to jest, nie potrafię tego nazwać słowami tak, żeby to było monetyzowane i można by to było puścić publicznie, tak? A mamy naszych wspaniałych partnerów, więc nie będziemy nazywać rzeczy po imieniu w tym przypadku, bo wymagałoby to po prostu inwektywę. To jest nie potrafię jeszcze raz wyrazić swojego oburzenia i zażenowania tym, jak fatalnie się spisują sędziowie i nie rozumiem, dlaczego Alonso. Nie? W sensie też wiem, że to nie jest jakiś wielki przyjemniaczek w obyciu i że jakby pozjadał wszystkie rozumy, bo pozjadał, bo jest po prostu super kierowcą wyścigowym, ale to po prostu wygląda bardzo, bardzo źle, więc dis dla sędziów teraz po prostu po całości.
Ja jeszcze podnoszę rękę, bo chcę dodać do tego diesla dyrekcji wyścigu. Jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, jak to jest, że na końcu prostej zatrzymuje się samochód, kierowca wysiada z tego samochodu, a my jesteśmy na podwójnych tych flagach. To jest...
No.
Też brakuje mi słów, żeby wyrazić, jak bardzo zła była to decyzja. Natomiast a propos Fernando Alonso, to wiesz, kibice reagowali na Johnny'ego Herberta ostatnio, gdy był w panelu sędziowskim.
Tak, ale rozwiniemy to. Johnny Herbert poinformował, że po tej karze dla Alonso dostawał groźby śmierci. No i to już zakrawa na lekki absurd, a nawet nie na lekki. I ja tak wyjdę, nie to, że chcę ich bronić, ale no, podejrzewam, że nie jest to najlżejsza praca na świecie, bycie sędzią Formuły 1. I oczywiście, jak chcesz ją wykonywać, no to musisz być odporny, tak? No, to dlatego tylko niektórzy są kontrolerami ruchu lotniczego i tylko niektórzy są pilotami myśliwców i może też tylko niektórzy powinni być sędziami. Natomiast wydaje mi się, że presja jest teraz przepotężna, a z każdym kolejnym błędem jest jeszcze większa. I wracając do tych groźb, tak? Proszę, Czarku.
Rozumiem, tylko że dochodzimy do tak żenującego punktu, w którym nawet FIA nie jest w stanie, czekam na wyjaśnienie, jakie się pojawi w Miami, jeżeli się pojawi, bo nikt nie jest w stanie wymyślić, jak to jest, że Alonso dostaje 3 punkty za to, że w ferworze walki wywiózł poza tor kierowcę, który zaraz potem wywiózł Leclerca poza tor i nie dostał żadnej kary, a potem kolesie, którzy taranują ludzi waląc od tyłu, dostają po 2 punkty, nie? To jest jakieś niewytłumaczalne. I wydaje mi się, że to jakby uzasadnia, znaczy nie powinno się tak robić w ogóle, to ja tego nie usprawiedliwiam, natomiast no, generalnie rozumiem rozczarowanie ludzi, którzy sięgają do ekstremalnych rozwiązań w momencie, kiedy widzą takie rzeczy, bo naprawdę ręce nie wiadomo, co zrobić.
Aldona, chciałaś coś powiedzieć jeszcze? Nie. Tak. Oczywiście się zgadzam, natomiast no nie wiem, zastanawiam się, czy to jest tylko i wyłącznie problem sędziów, czy to jest problem niejasno spisanych na przykład przepisów, czy nie można by tego spróbować uszczelnić, żeby ułatwić im pracę, czy to już jest napisane tak szczelnie, jak się da. Czyli jednak
nie sędziowie. Da się.
No dobrze.
Sędziowanie zawsze będzie do jakiegoś stopnia uznaniowe i to jest kwestia decyzji tych konkretnych ludzi w tych konkretnych sytuacjach i oni wszyscy się, oni za to ponoszą odpowiedzialność i tyle. Jeszcze raz, absolutnie nie pochwalam tego typu gruźb, bo jest to po prostu no, poniżej krytyki, ale absolutnie rozumiem gniew kibiców, bo mają pełne prawo, bo to jest po prostu irracjonalne. Nie, tak już dużo dziwnych decyzji zapadało, takich, które było ciężko wytłumaczyć, ale to już jakby nie ma, rozumiesz, już przekroczyliśmy ścianę, nie? W sensie przebiliśmy się. To po prostu jest, nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia ponad to, że są to jakieś personalne, nie wiem, animozje i nie wiem, w rodzaju jakieś wendety, czy po prostu sympatie, antypatie, bo nic tego nie uzasadnia, ani przepisy, jakby się ich nie interpretował, ani czysta logika wydarzeń. Po prostu to nie jest możliwe w normalnym świecie, że dostajesz 3 punkty za walkę na torze i 2 punkty za to, że wywaliłeś kogoś waląc z tyłu.
No tak, żeby było jasne. Ja też nie jestem zadowolony z tego sędziowania, ale tak chciałem się zabawić może trochę w adwokata diabła. Nie wyszło. Nie da się tutaj w tej sytuacji. No dobra, Aldona, dokończmy szybko te disy ode mnie dla Strolla, chociaż na jego obronę przemawia fakt, że to wszyscy się zatrzymali. Więc tyle chciałem powiedzieć. I od Aldony Czarek już wspomniał. Wszyscy chyba widzieli. Aldona, twój dis?
Ziemia się zatrzymała na moment. Tak było, sama widziałam. Mogę powiedzieć sędzio. Słuchajcie, mój dis dla Lewisa Hamiltona tak szybko za paniczne ruchy między sprintem a kwalifikacjami, błąd w kwalifikacjach, pójście w złą stronę z ustawieniami tego samochodu na całą resztę weekendu, potem odpadnięcie po raz pierwszy chyba od Saudi 2022. W Q1, no i generalnie taki weekend, w którym mógł być bohaterem, w sprincie był, a od kiedy to się liczyło, no to tak.
Zanim przejdziemy dalej, chciałem jeszcze podziękować wszystkim naszym widzom i wszystkim naszym widzkom, którzy oglądają, którzy lajkują, którzy komentują. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zachęcamy do klikania łapek w górę, bo to nam bardzo pomaga. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to bardzo chętnie to usłyszymy, przeczytamy i jak sami widzicie, zawsze staramy się do tego odnieść. No i jeżeli nie chcecie zapomnieć o kolejnych odcinkach Codrive, to możecie sobie tam kliknąć taki dzwoneczek, żeby Wam przypominało. A teraz przejdziemy jeszcze sobie do takiego tematu, o którym nie mówimy jakoś może super często, ale rajd Chorwacji, bardzo ciekawe wydarzenia. Sebastian Ogier zwycięzcą. Proszę, Czarku, elaborate on that, jak mówią za wielką wodą.
Mamy bardzo ciekawy sezon w WRC, dlatego że jakby tacy największy killerzy, jakich można by sobie było wybrać, nie jadą pełnych sezonów. Sebastian Ogier, który wygrał ten rajd od jakiegoś czasu, już nie jeździ, a Kalle Rovanperä, czyli taki ten Max Verstappen rajdów albo i więcej, po prostu przyznał, teraz jest slow life, to jest młody człowiek, młodzież się tak bardzo nie stara, więc uznał, że nie będzie jeździł pełnego sezonu. Wpuściłeś bojowniki, Maxie, czy to jest jakaś sugestia, czy coś takiego?
Chciałem tylko powiedzieć dla tych, którzy na przykład w ogóle nic nie wiedzą o rajdach. W rajdach jest możliwe, by na przykład pojechać wybrane przez siebie rundy, prawda? To trzeba zrobić tak. Dla tych, którzy tylko słuchają, to zrobiłem teraz taki, wiecie, znak przysięgi, że dwa paluszki do góry i nagle w obrazie poleciały balony i wszyscy próbujemy teraz to zrobić, ale ewidentnie tylko ja mam jakieś cyrkowe korzenie, bo balony lecą tylko w moim okienku. Ale wracając, wracając dla tych, którzy nie wiedzą, w WRC można pojechać wybrane przez siebie rundy, decydują się na to ostatnio na przykład wielcy mistrzowie, którzy nie chcą już jechać pełnego sezonu, tylko wybrać sobie jakieś swoje, jak rozumiem, ulubione, tak, wyścigi.
Tak jest.
To tylko taka wstawka.
I złożył się taki sezon, w którym mamy dwóch kierowców, no mega dobrych, bo zawodnicy, którzy walczą w WRC na tym poziomie, na jakim walczą, to jest naprawdę garstka ludzi, których można policzyć na palcach obu rąk góra, tak naprawdę przypuszczam, że na palcach jednej i pół ręki i są to elity elit. I że ci tacy, powiedzmy, zamiast Verstappenów i Alonsów i Hamiltonów o Mistrzostwo Świata w tym roku walczą Sainzowie z Russellami, tak to nazwijmy po prostu, czyli ten jakby pół stopnia niżej, chociaż Russell to cały stopień niżej. No dobra, tam Sainza, kogo mam jeszcze tam tuż pod, kogo byście na poziomie Sainza wymienili w Formule 1? Macie takiego
ananasa? Rozumiem, że Leclerca się nie zgodzimy na to. No powiedzmy, że Sainz i Perez na przykład, że się ścigają o Mistrzostwo Świata, tak?
Nie, Sainz jest lepszy od Pereza. Sainz i powiedzmy Gasly albo Ocon awansem, o, na tej zasadzie. Że jednak, albo Gasly, Sainz i Gasly, dajmy na to. Więc oni walczą o ten tytuł i w tym rajdzie Chorwacji była taka sytuacja, że oni po drugim dniu zdaje się byli dokładnie na równi. A z tyłu gdzieś jechał Ogier i na koniec wygrał Ogier. Bo jeden tutaj coś tam, tutaj jeden miał przygodę, tutaj drugi miał przygodę. To jest niesamowite. Natomiast to, co ważne, bo zaangażowaliśmy się w to z Aldoną i teraz z Codrive'em całym, oni będą w Polsce, na Radzie Polski, pod koniec czerwca. Więc jest takie ujęcie, teraz gdzieś znalazłem, jak Sebastian Ogier jedzie pełną bombą i jest kamera z maski samochodu, i przez, nie wiem, półtorej, dwie sekundy widać pełną bombą, tylko że jakby przed nim się przesuwa płot taki drewniany, z takich bali złożony. I tuż przed maską, nie? On idzie pełną bombą. I na koniec, bo skład złożył się w zakręt na śliskim bardzo wcześnie, żeby jakby wstrzymasz gaz, tak żeby kiedy zaczął skręcać, to żeby tam, gdzie jest maska, nie było płotu, tylko żeby była prosta. To takich slajdów będzie dużo w Radzie Polski, bo jest luźno nawierzchnia, jest bardzo szybki, więc po prostu polecamy.
Słuchajcie, mega, mega ciekawy sezon. Sezon, w którym po czterech rundach mamy czterech różnych zwycięzców, bo wygrywał i teraz Ogier, wcześniej na otwarcie Thierry Neuville, SAP Kalapi i Kalle Rovanperä. Więc tu naprawdę to jest sezon bez faworytów, a jeszcze mnóstwo świetnych kierowców w walce. No i jeszcze dwie rundy, Portugalia przed nami, Sardynia i potem pod koniec czerwca wreszcie rajd polski. Ja się naprawdę już nie mogę doczekać.
Na naszej polskiej ziemi. W ogóle, wiecie, tak sobie myślę, to jest bardzo ciekawe, bo taki właśnie Sebastian Ogier, on sobie wybierze kilka rund, na przykład wygra, czy ten Kalle Rovanperä, którego próbuje nauczyć się od roku, żeby to dobrze wymawiać.
Jeszcze nie udało, Maksiu.
Jeszcze jest pole do popisu. Tak, bo jakbym się tak szybko nauczył, to potem już bym nie miał co robić. A tak mogę ciągle step by step do góry iść. W każdym razie oni mogą mieć gigantyczny wpływ na ostateczny wynik mistrzostwa, prawda? No bo chyba, że będzie tak jak teraz, że po prostu co wyścig to będzie wygrywał kto inny, to może jeszcze nie wiem. Może ja nagle wygra to Mistrzostwo Świata, pojedzie tam jedną trzecią czy czwartą wyścigów. I, no ale wiecie, o co mi chodzi, że oni nie ścigają się regularnie, rajdów, nie wyścigów oczywiście, bo to we Formuła 1. No ale przejdźmy teraz do wspomnianego już Nico Hulkenberga, który został podpisany do Stake F1 Team, który jest Sauberem, a za dwa lata będzie Audi, które nie zasypia gruszek w popiele, jak zostałem poprawiony na poza anteniu tak zwanym. No cóż, chcą mieć, jak rozumiem, wszystko podpisane i wszystko pewne wcześniej niż pół roku przed swoim wejściem do Formuły 1. Po pierwsze, czy was zaskoczyło, czy się spodziewaliście, że ten Hulkenberg, to on się tam oczywiście pojawiał, że on jest na szczycie listy życzeń. No dobrze, co wam to pytanie? Pewnie was nie zaskoczyło, bo on się jednak pojawiał. Pytanie brzmi, kto do tego Saubera obok Hulkenberga? I tutaj na przykład Czarek zrobił ankietę i były takie odpowiedzi. Mistrz Joe, paś Valtteri, obaj, żaden, to mój dream team. I uwaga, wygrała odpowiedź obaj, 45,7%, czyli społeczność twitterowo-formuło-jedenowa chciałaby wywalić obu kierowców z Take F1 Team i do Hulkenberga wsadzić kogoś jeszcze innego. Jak państwo sądzicie? Albo kogo byście widzieli obok niego? Może tak, Aldona.
Opcją minimum dla Audi powinien być Valtteri Bottas, bo jednak coś tam gwarantuje, nie jest topowym kierowcą, ale będzie im bardzo trudno tego topowego kierowcę skusić. Próbują w Carlosie Sainzu. Natomiast w momencie, w którym to im się nie uda, to tak naprawdę mogą wyjąć kogoś z Alpine, biorąc pod uwagę, jak tam jest fatalnie, albo pójść w kierowcę, który no, zna zespół, zna organizację i na pewno też pójdzie na sporo ustępstw po to, żeby sobie jeszcze tę karierę w formule przedłużyć. Więc tutaj jakby już jest bardzo dużo różnych scenariuszy, jest opcja wymarzona w postaci Sainza, ale w drugą stronę to nie jest układ wymarzony, dla Carlosa Sainza Audi nie jest spełnieniem marzeń, więc on będzie czekał. No i tutaj pytanie, jak długo Audi pozwoli mu czekać, jak długo będą chcieli zwlekać z tym drugim fotelem, natomiast no, mając tego jednego kierowcę, takiego, jakiego chcą, Niemca, to będzie bardzo pasować, zabezpieczonego, też mogą sobie pozwolić na to, żeby na tego Sainza swojego wymarzonego chwilę poczekać.
No tak ponoć jest. Dla mnie każdy byle nie Bottas i byle nie Joe, przy czym obaj moim zdaniem mają jakieś szanse, natomiast jeżeli mamy ten rejestr kierowców, jaki mamy, to wydaje mi się, że w drugim fotelu, jeżeli nie Sainz, na którego mają zaczekać jednak, to myślę, że Pierre Gasly byłby całkiem niezłym kierunkiem. Trochę odmienność, bo też francuski kierowca może się przyda w takim germańskim składzie, że tak to ujmę, no bo niemiecki zespół Audi, kierowca, który ma duży potencjał jeszcze nie do końca odkryty, są wobec niego pewne wątpliwości, bo nie jestem do końca przekonany, czy jest kierowcą kompletnym, ale jednak no, myślę, że to jest takie nazwisko takiego, powiedzmy, no, człowieka, którego trochę o nim zapominamy, bo teraz się trochę w tym Alpine wszystko rozmyło, ale myślę, że Gasly był całkiem spoko kandydatem do tego, jeżeli nie Sainz. Ale przypuszczam, że Sainz tam pójdzie, dlatego że Carlos tam dużo mówi, często powtarza, że nie, wszystkie opcje są otwarte i tak dalej, ale jakby się dobrze przyjrzeć temu, co się dzieje na rynku i feedback, jaki mamy, to on nie ma za bardzo gdzie pójść, no bo Red Bull dał mu jakby ofertę finansową i otwarcie wychodząc komunikując to, że dali mu słabą ofertę finansową, co byłoby poniżające. Przejść do Red Bulla, żeby startować u boku Maxa Verstappena, ale w nadziei, że Verstappen odejdzie do Mercedesa, co moim zdaniem stało się w ciągu ostatnich kilku dni o wiele bardziej prawdopodobne. Więc albo jakby pójść tam i przeczekać, aż Max Verstappen pójdzie sobie do Mercedesa. Mercedes góra na rok, bo Mercedes będzie chciał wrzucić Antonellego do samochodu, a jak nie Antonellego, to będzie czekał na Verstappena. Więc tak naprawdę jedyny taki projekt, który daje mu to, czego potrzebuje w dłuższej, jakby na dłuższym etapie, czyli tej stabilności, no to jest to oczywiście projekt Audi, gdzie miałby kontrakt minimum 3-letni i jakby wchodziłby na nowe rozdanie do nowej ekipy. Ale po pierwsze, musiałby przecierpieć jeden sezon w Kick Sauber, czyli absolutnie fatalnym zespole, fatalnie prowadzonym. Tam lepiej nie będzie, dopóki Audi naprawdę nie zbierze tego za mordę, za przeproszeniem i po prostu nie postawi tam jakiegoś szefa, który będzie chciał, żeby ten zespół się poprawiał, a nie kręcił na boku dziwne deale szemrane, które sprawiają, że trzeba zmieniać nazwę zespołów pomiędzy różnymi wyścigami, bo tak teraz jest prowadzony ten zespół. No ale to i tak, w rok tego nie załatwisz, tak? To ten pierwszy rok, oby Audi już powinno zacząć robić porządki, żeby jak wejdą jako team fabryczny, żeby mieć już jakieś podstawy w ogóle do działania, to cały czas jest to rok przegrany. A Carlos Sainz uważa się za kierowcę, który powinien przebierać w ofertach dużych ekip. I tu pytanie do was, czy to jest otwarte pytanie. czy nie przesadza, bo on ma jakieś oczekiwania od rynku, całą karierę pokazuje, że uważa się za lepszego niż rynek go uważa. Było kilka przykładów, które faktycznie pokazują, że jest lepszy niż rynek uważa, że jest, ale czy jest aż tak dobry, jak mu się wydaje? Czy jednak fakt, że nikt się o niego nie zabija po tym, jak zostaje zastąpiony przez Lewisa Hamiltona Ferrari, jednak świadczy o tym, że to nie jest kierowca tak dobry, jak mu się wydaje? Co sądzicie?
To jest dziwne, bo masz taki typowy rozdźwięk pomiędzy statystyką a odbiorem tej statystyki. Bo gdy on wychodzi i mówi, jestem jedynym kierowcą, który pokonał Maxa Verstappena w innym samochodzie, w ostatnich dwóch sezonach on ma rację. Przerwał dwa razy serię zwycięstw Maxa, zrobił to on, nie Charles Leclerc, nie zrobił tego oczywiście żaden kierowca Mercedesa, nie zrobił tego McLaren, nie zrobił tego Fernando Alonso Aston Martin, zrobił to Carlos Sainz. A jednocześnie nikt nie widzi w nim lidera zespołu i tego kandydata na mistrza świata, więc to jest być może krzywdzące dla Sainza, ale zobaczcie, że ja bym o tym po tym jego zwycięstwie teraz, że to są właśnie te mieszane uczucia, bo matematyka mówi ci jedno, ale twoje serce i to, jak patrzysz na tego gościa, mówi ci co innego. Nie ufasz mu, tak? On nie ma tego w sobie. Po prostu nie wiem, czy to jest kwestia osobowości, tego, jak on mówi, co on mówi, jak się zachowuje. Natomiast tam czegoś brakuje. I no nie wiem, to, że padok też tak na to patrzy.
Ja się zgadzam z Aldoną, pani redaktor Aldoną Marciniak, aczkolwiek uważam też, dodam jedno od siebie, że jest dosyć specyficzna sytuacja teraz w najlepszych zespołach, to znaczy jest na przykład ten Perez, który niby no, nie są super zadowoleni, ale jednak zaczął trochę dojeżdżać, że nie ma takiej ewidentnie, że żaden zespół tak naprawdę go nie potrzebuje, ale nie dlatego, że on jest za słaby, tylko dlatego, że za dużo jeszcze się dzieje ponad nim. Że może gdyby ta sytuacja była troszkę czystsza, to może by go ktoś wciągnął. Moim zdaniem to jest jeszcze, to też ma jakiś tam wpływ, że po prostu trochę nieszczęśliwie dla siebie akurat stracił fotel. Może to nie był, no, pechowo w tym roku.
Ale z punktu widzenia Audi, to co zmienił Perez, przepraszam, Sainz, to, że rok temu na wieść o tym, że Audi bardzo chciałby go mieć w składzie, pół roku temu bym sobie się uśmiechnął pod nosem, nie wiem, w sposób złośliwy, a teraz ich rozumiem. W sensie, że faktycznie jak mamy taką sytuację na rynku, nie możesz mieć Verstappena czy Leclerca w samochodzie, który już byłby trochę bardziej wątpliwy niż Verstappen albo Alonso, to chcesz mieć Sainza. Raz, a dwa uważam, że to, na co pewnie Sainz gra w nadziei, to, że jeżeli Red Bull straci Maxa Verstappena, no to w tym momencie jedyny kierowca na rynku, który będzie im dał jakiś, nie wiem, jakąś nadzieję na to, że będzie rozkminiał system od razu, to jest właśnie Sainz. Więc on może na to liczy, że po prostu nagle Red Bull będzie in need, żeby mieć kierowcę jego formatu i wtedy faktycznie on będzie miał największą siłę przebicia na te realia rynkowe. Ale to jest oczywiście związane z inną wiadomością, o której może za chwilę pomówimy.
Ja tak czysto prywatnie po prostu nie chciałbym, żeby on gdzieś tam zniknął w odmętach jakichś nędznych ekip. Chciałbym, żeby coś jeszcze, no nie wiem, czy może jest materiałem na mistrza świata, ale chciałbym, żeby jeszcze coś tam pojeździł. Oraz jeszcze bardzo po cichu w głębi siebie liczę na jakiś szalony twist, że wróci Sebastian Vettel. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć, jakby sobie poradził. Naprawdę, chciałbym, żeby dostał jeszcze jedną szansę weryfikacji, żeby nie było, że nie wyje, że to samochód mu wyjeździł te tytuły. Nie, tak szczerze, chętnie bym zobaczył, jakby sobie poradził po przerwie. Chociaż te przerwy, powroty po przerwach to raczej nie są za dobre, chyba że Alonso. Ale przejdziemy dalej. Otóż plotka niesie, że może to być ostatni wyścig Logana Sargeanta na swojej ziemi w Miami. Nie wiem skąd on pochodzi dokładnie, ale chyba nie z Florydy. No ale to przynajmniej
z Florydy.
Stamtąd właśnie, to z jednej strony miło, z drugiej strony fatalnie, bo wygrać wyścigu to raczej nie wygra. No i są też plotki asystujące, to znaczy, że Mercedes na jego miejsce chce wstawić Kimiego Antonellego już od Imoli. Czy jesteście za taką zmianą? Czy byście już chcieli zobaczyć Antonellego, czy jednak trochę przykro i Logan, no chociaż do końca sezonu, Czarku?
Jestem za, absolutnie. Niech wstawiają Antonellego, jakiś nowy wielki talent, nowa nadzieja. Sargeant jest kierowcą, znaczy lubi go trochę, bo ma takie cielęce spojrzenie, takie, że mi go trochę szkoda, jak tak patrzy, powiada o tych konnych niepowodzeniach i sam nie wie, nie rozumie, o co chodzi. Chodzi o to, że przez rok prawie nie był w stanie wyczuć, że się samochód lepiej drogi trzyma, bo jest większy docisk aerodynamiczny. To coś, co kierowca Formuły 1 jakikolwiek powinien czuć od razu. Między innymi o to. No w każdym razie marnowane miejsce w Formule 1, więc oczywiście bardzo chętnie bym tam zobaczył Antonellego, ale z drugiej strony nie podobałoby mi się to, że został objęty wyjątkiem i dostałby super licencję, mimo tego, że nie skończy 18 lat po Grand Prix Miami. Ale to tylko dlatego, że Coltonowi Hercie zabroniono. W sensie, że jeżeli Herta nie dostał wyjątku za brak punktów na super licencji, to uważam, że Antonelli nie powinien dostać wyjątku za wiek, bo wcale nie uważam, że 17 lat to za mało, żeby jeździć w Formule 1. Historia pokazała nieraz, że wystarczy. I że tego się na wiek się tego nie mierzy, nie? Że Alonso nie jest za stary, żeby jeździć w Formule 1, a Antonelli nie musi być za młody. Natomiast skoro już raz tak postąpili ludzie z FIA, to powinni konsekwentnie po prostu trzymać się tej zasady.
Tylko że Antonelli musiałby czekać do 26 sierpnia, wtedy ma 18 urodziny, więc no nawet jeżeli to nie będzie ostatni weekend Logana Sargenta, może być ostatni domowy wyścig Logana Sargenta w Formule 1, bo potem dwa amerykańskie, kolejne Austin, Las Vegas są oczywiście po tym czasie. Więc tak w tej chwili wydaje się, że ten scenariusz byłby bardzo bardziej prawdopodobny. Pytanie tutaj daleko sięgają wpływy Toto Wolffa, ile on jest w stanie ugrać jakimiś naciskami, no ale wiemy, jak te relacje teraz wyglądają. Generalnie żal Logana Sargenta, dlatego że ktoś mu zrobił krzywdę, mówiąc mu, że nadaje się na to, żeby być w Formule 1. I to jest dobry, miły chłopak, naprawdę. Tylko po prostu nie na tę serię. Więc jeżeli już mamy takie oczekiwania względem Antonella, tylko wam przypomnę, bo chodzi to za mną bardzo, jak w Bahrajnie rozmawialiśmy z ludźmi z Mercedesa na jakiejś tam kolacji właśnie ja pytałam o Antonellego i kolega, który wcześniej pracował jeszcze w Williamsie, więc wtedy stamtąd się znamy, powiedział, że oni wszyscy są pod ogromnym wrażeniem Antonellego, bo on ma wszystko, że to jest więcej niż super talent, że Max to jest super talent, a Antonelli to jest więcej niż tylko super talent, że to jest pełny pakiet. Nie wiem, czy on na razie w F2 to pokazał, ale jeżeli tak, ludzie, którzy znają go blisko, mówią, no to w takim razie tak, to jak najszybciej go ogrywajmy w Formule 1 i Williams jest do tego idealnym miejscem.
To jeszcze mu tylko pelerynka na plecki i ten, i niech fruwa, jaki to jest taki super talent. Nie? W sensie, znaczy jedna rzecz.
Ale wiesz co, to będzie
mówienie,
ciekawe.
Że koleś, który w życiu nie przejął pół wyścigu Formuły 1, jest więcej niż Max Verstappen, to come on.
Nie, że więcej niż Max Verstappen, tylko że więcej niż sam talent. Rozumiesz, szukasz kierowców utalentowanych i w Maxie widzisz ogromny talent, a tu...
A tu widzisz jeszcze więcej. Że...
Tak.
Jedyne, o czym myślę, to, że od czasu, jak Leo Messi w wieku 16 lat zaczął kopać na poważnie piłkę, to pewnie co rok czy co dwa lata słyszę, że jak jest ktoś, kto po prostu, no Messi to jest ten, ale to jest nowy Messi, jakoś jeszcze nikomu się nie udało zbliżyć. Już nie mówiąc o presji, którą się stawia na 17-letnią młodą głowę, bo to jest przecież wciąż bardzo młody człowiek. Jeżeli wchodzisz z czymś takim, wchodzisz w środku sezonu, no nie wiem, może jest po prostu jakimś robotem i to życzę mu jak najlepiej, ale no presja, no nie umiem sobie nawet tego wyobrazić, jaki to musiałby być stres przed takim pierwszym wyścigiem. A zabawmy się teraz szybko, mam tu listę wszystkich kierowców, którzy pojechali w tym sezonie. Nieodmiennie bawi mnie, że Oliver Berman jest wyżej niż wielu kierowców. W każdym razie ja mówię nazwisko, a państwo mówią, czy by zostawili go w Formule 1, czy puścili wolno do IndyCar albo jakiejkolwiek innej serii. Max Verstappen,
naraz,
ja bym został.
Pierwszy?
Nie, ja będę. Najpierw będę ja jako prowadzący, następnie dama po mojej prawej w okienku Aldona Marciniak i potem Cezary Gutowski. Cezary Gutowski. Dobrze, Max Verstappen.
Dama
ja bym,
po twojej lewej.
Tak, ja bym zostawił.
Ja nie. Dajcie nuda, spokój, nudy tylko wygrywa, no.
Tak.
A to ciekawe. Czarku, no. Wydało mi się takim no-brainerem, ale jak Aldona powiedziała, że nie, to też nie. Macie rację, niech idzie do IndyCaru, będzie ciekawiej, Formuła 1. Verstappen wypada, no wtedy.
No dobrze, Sergio Perez. Ja bym Sergio Pereza osobiście wywalił na przykład.
Out.
Aby zwolił miejsce. Tak.
Nie jest kierowcą, który... to nie jest jeden z tych kierowców, którzy w sposób oczywisty i żenujący blokują miejsce Formuły 1, więc moim zdaniem nie jest dla niego miejsce Formuły 1, bo nie wszyscy będą Maxem Verstappenami, ale nie będę płakał, jeśli zniknie z Formuły 1, więc out. Też. Bo tylko to jest wasza presja. Gdybyście powiedzieli, gdyby chociaż jedno z was powiedziało, że zostaje, to bym go ocalił, ale jako że oboje go zdisowaliście, to nie mam wyboru i muszę też go wywalić z formuły.
Meksykański gniew i tak skupi się na tobie. Charles Leclerc, no nieco przykurzony ostatnimi czasy, ale wciąż wierzę, że coś tam jeszcze potrafi. Ja bym zostawił, tylko no chciałbym, żeby trochę zaczął zachwycać znowu, żeby znowu były jakieś pojedynki z Maxem, jak wtedy w Austrii, dobrze pamiętam, parę lat temu. Aldona?
Ja będę głos nastolatek, które oglądają Formułę 1 i powiem, musi zostać.
Absolutnie. Wyśmienity kierowca, niedoceniony teraz. Ma jakieś pewne wady. Jedną z tych wad jest to, że faktycznie popełnia czasami błędy spektakularne. Ich jest znacznie mniej niż się ludziom wydaje. Teraz piszą, ja te błędy wcześniej sam piętnowałem. Ale to nie są także, to nie są błędy Hülkenberga w co drugi weekend albo częściej. Tylko raz na jakiś czas, zazwyczaj duży. Więc one są mu naliczone trochę, jakby ich jest mniej niż ludziom się wydaje. Więc a druga wada to jest taka, że faktycznie no nie jest typem kierowcy takiego lidera typu Fernando Alonso. W ekipie tylko jest typem kierowcy, który jednak woli, żeby go za rączkę poprowadzić. Co nie znaczy, że jest aż taki, potrafi przejąć inicjatywę, ale jednak no jest, ma charakter taki fajnego chłopaka z sąsiedztwa. A jednak no, Formuła 1 jest, jak mistrzami świata zostają zazwyczaj ludzie, którzy mają w sobie element takiego sukni-syna. Mniej lub bardziej widoczny. Nie wszyscy, ale duża część, bo to jest takie środowisko. Więc Leclerc absolutnie, jakby odmawianiu miejsca Formuły 1 dla mnie jest szaleństwem. Aczkolwiek różne są opinie.
Dobrze, przyspieszamy trochę. Carlos Sainz, ja już mówiłem, że mam sentyment i ja bym zostawił.
Zostaje.
Absolutnie ma miejsce Formuły 1. Kierowca z potencjałem na mistrza świata. Chociaż nie najlepszy z najlepszych, to jednak wystarczająco dobrze, żeby zdobyć tytuł albo i więcej.
Dobrze, Lando Norris, może teraz dwójeczką. Lando Norris i Oscar Piastri. Ja bym zostawił i Norrisa i Piastriego, choć uważam, że Piastriemu powolutku kończy się już taki ten kocyk bezpieczeństwa i dobrze by było, żeby zaczął coś może ciut więcej pokazywać, bo też przecież za taki talent go wszyscy uważali, biło się nie jeden zespół o niego, ale obaj niech zostają.
Niech zostają. Znowu tak, z tym tak, głosem. Zgoda, niech zostaną. W przypadku Lando Norrisa nastolatek.
Tak, dobrze, tak. George Russell co prawda nie jest naszym faworytem w ostatnich odcinkach, ale ja bym zostawił. Nadaje kolorytu w niektórych wyścigach, prawda? No i zawsze stylówkę można podpatrzeć, jak ktoś chce wyglądać jak piękny angielski chłopiec, to wtedy tak, to wtedy można. Ale niech zostaje.
A ja uważam, że...
No nie!
Nie, no okej, okay, przesadzam. Ale szczerze, jakoś teraz jestem niego cięty, nie? I ja bym nie zatęsknił za nim Formuły 1 na tym etapie. Musi pokazać coś więcej znowu. Chociaż fakt jest taki, że no jest lepszy od Lewisa Hamiltona, ale też poziom, jaki prezentuje Hamilton, jest fatalny. Znaczy fatalny, jest słaby. Okej, okay, kurde, no pojechał to super kwalifikacje teraz w Chinach do sprintu, więc też nie mogę tak powiedzieć. To jest dopiero zagadka dla mnie. Ale no dobra, zostaje. Russell zostaje. Już kończymy.
Dobrze, Russell zostaje. Fernando Alonso, chciałbym, żeby jeździł jak najdłużej. Jedyne, co mnie przed tym stopuje, to to, że liczę, że kiedyś napiszę książkę i opiszę bardzo wiele rzeczy. Niech zostaje.
Lofka. Zostaje.
Nie no, pewka, nie? W sensie, że chyba jeden z dwóch najlepszych kierowców Formuły 1 w tym momencie. Verstappen i Fernando Alonso.
Lewis Hamilton, wciąż liczę, że jest w nim ogień, by zdobyć 8 mistrzostwo świata. Chcę zobaczyć, co będzie robił w Ferrari. Zdecydowanie zostaje.
Ogień zostaje to musi być nie w Hamiltonie, tylko w Ferrari, bo Hamilton sam z siebie tutaj tego zgła na bicza nie ukręcić, jak to mówią. Chociaż zdaje się, że ten, że Mefistofeles ukręcił biczyk z piasku, więc w sumie, jeżeli on ukręcił biczyk z piasku pani Twardowskiej, to zgłana też by pewnie dał radę.
40 minut był zespół piersi, był Bułhakow i teraz Mefistofeles. Fantastycznie, bardzo mi się podoba ten odcinek. Lance Stroll, no dobra, nie, no out, chociaż przyznam, że jakby akcje, które robi, są absurdalne i na przykład taki Magnussen po prostu jest taki do odstrzału dla mnie od razu, a Lance Stroll, no jednak czasem jest się z czego, jest co porozważać w ogóle, co tu się wydarzyło, ale out, zdecydowanie.
Out.
Do widzenia i do widzenia się z Państwem i niech już więcej Pan na mnie truje. duszy.
Tak jest. Dobrze, weźmy sobie teraz WCARP na raz, czyli Yuki Tsunoda i Daniel Ricciardo. Tsunoda bym zostawił. Ricciardo pewnie na początku sezonu bym powiedział, że zostawił, ale teraz już powiem, że out.
Serce krwawi. Ale...
Dusza śpiewa.
Usta milczą, dusza śpiewa.
No dobra. Nie róbcie mi tego, nie powiem tego na głos.
Jeżeli chcesz, żeby dawaj, Daniel nie jeździł, to puść balonik na wizję.
Nie idzie.
Nie chodzi o Tsunodę.
Próbuję.
Tak. Muła teraz, tak?
Mały, no, wielki.
Daniel... Dobra, tak.
Madonna, bo to nie powiedziałaś. Miałem dwóch kierowców, a ty puszczasz baloniki. I to jeszcze do tego niezgrabnie, bo jak państwo tylko słuchają, to nie poleciał żaden balonik.
No, to prawda, nie poleciał. Dobra. Obaj out. Dziękuję.
No, Ricardo out. Z podobnym bólem serca co Madonna. Tsunoda, mogę was zaskoczyć, ale... Fakt jest taki, że gdyby nie miał japońskiego paszportu, to byśmy nigdy się tym nie przekonali, co może zrobić po 3 latach jazdy i w 4. sezonie, bo normalnie kierowcy Formuły 1 nie mają takich szans, ale też musimy uznać, że wszedł do Formuły 1 dużym awansem za paszport po 1 sezonie Formuły 2 o wiele za wcześnie, więc to też nie dostał czasu, żeby się przygotować do odpowiedniego awansu do Formuły 1, więc coś, co powinien się uczyć jeszcze na torach Formuły 2 i innych kategorii, musiał pokazać całemu światu. Więc Tsunodę bym zostawił jeszcze. Chcę jeszcze zobaczyć, jak jeździ dalej.
Czyli 2-1 na Tsunodę. Tsunodę zostaje. Oliver Berman, chcielibyście, żeby jeździł? Ja bym chciał. No cóż, no tyle co pokazał, to pokazał dobrze. No.
Będzie jeździł w Hasie za Hulkenberga albo i za Magnusena, bo za chwilę przyjdziemy, tak, nie przyspieszenie.
Tak, ale no dobrze. Hulkenberg i Magnusen. Ja osobiście Hulka... Jakoś go tak, nie znam go osobiście, ale jakoś go tak z przekazu lubię, chociaż wiem, że tam ci, co go częściej oglądają go na żywo, mają inne zdanie nieco niż ja, ale ja bym Hulka i Magnusena obu wyrzucił. Tak miło zacząłem, a skończyłem brutalnie.
Out.
Obaj?
Obaj.
Tak.
A ja Magnusen absolutnie out i to jeszcze off the window, na parterze, żeby nic mu się nie stało oczywiście, ale jednak w ogóle na kopach. A Hulkenberg niech zostanie, jak już wrócił i tyle wyjeździł. No,
jak już jest.
Jest i no Hulkenberg, zrobiłem też na ten temat program i taką ankietę. Trudno jest go sklasyfikować, bo... No nie jest takim, ani nie jest ogórem, ani nie jest wymiataczem, więc to o trochę jak Tsunoda powiedzmy, chociaż od Tsunody może trochę
lepiej. No to Tsunoda miał zostać, no to rozumiem, że on też.
To Hulkenberg też zostaje.
No dobrze, teraz wezmę taką trójcę, o której wspomnieliśmy, czyli Zhou Guanyu, Valtteri Bottas i Logan Sargeant. Rozumiem, że potrójne out, czy jeszcze Valtteriego byście potrzymali? Ja
potrójne
ja
out.
Nie. Już Valtteri dawno temu powinien być out. Każdy jeden z nich, no. Joe był absolutnie nijaki kierowca, no nie jest może mega fatalny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie zwróciliście, jak tam było, jakie było tam bicie piany. Robione też oczywiście przez Formułę 1, bo to chiński klient, chińska publiczność, bardzo było ważne, żeby podbudować ten przekaz i to robienie hero z niego, nie takiego bohatera i tego wypowiedzi, jak to on płakał, tak. Jak się dowiedział, że wejdzie do Formuły 1 i jak to było ciężko w ogóle z Chin się przebić do Formuły 1, jakby z innych krajów nie było ciężko się przebijać, poza Wielką Brytanią na przykład, czy Niemcami, gdzie jest o wiele łatwiej, czy z Francji, no to jednak większość świata przypada jakby ze Stanów Zjednoczonych jest ciężko wejść do Formuły 1, więc come on. Nie, wcale mnie to nie wzrusza, ale to takie pompowanie, robienie z niego takiego, wiecie, tutaj chrosa, który wcale chrosem nie jest, nigdy nie będzie. Jedną myśl mi to podsunęło. Jest kierowca, który się nazywa Yifei Yi. I on jeździ teraz z Robertem Kubicą w Hypercarze w jednej załodze. Wcześniej jeździli w Le Mans, prawie razem wygrali Le Mans w LMP2. I gdybym miał wybrać między tymi dwoma kierowcami, który z nich jest lepszy, moim zdaniem Yifei Yi jest tym Chińczykiem, który powinien jeździć w Formule 1. Aczkolwiek Joe powiedział, że no ciężko będzie znaleźć kolejnego Chińczyka, bo Nimo. A i moim zdaniem jest do niego lepszy. I to o niebo. I z głowy, nie z charakteru, kurde. O wiele, po prostu raz, że widać, że jeździ mega dobrze, Ale dwa, że ma bardzo mocny mental, coś czego Joe nie ma, bo jest takim trochę, wiecie, trochę poczciwym tutaj.
Ale równie trudno zapisać imię i nazwisko. W każdym razie, no bardzo ładne to było te zdjęcie, jak siedział na trybunach jako mały chłopiec, a potem na tym torze. No to było bardzo ładne.
No tak, to prawda.
Dobrze.
To
bardzo ładne. Aleksander Albon zostaje.
Zostaje. Widzę, Alda, na niepewność.
Zostaje. Nie, bo wiecie, bo też taki po tym hajpie ten pociąg troszkę robił puf, a teraz robi takie puszcza dymki tylko.
No tak.
Tak, niekoniecznie jakby z nosa.
Esteban Ocon i Pierre Gasly, dla mnie Ocon nieodmiennie, kierowca, o którym zawsze zapominam, dlatego aut, żebym nie musiał się hejtować, że zapomniałem. Pierre Gasly, in, chociaż no trzeba przyznać, że się tak rozmył teraz z tym Alpin, że też no ciężko w ogóle coś powiedzieć, co on teraz, no tam to jest walka z własnym zespołem i szrotem, którym się jeździ, ale niech zostanie.
Jeszcze tak, obaj tak.
Chyba nie.
Nie, niech ja tak obaj niech jeszcze zostaną.
A, obaj niech zostaną. Tak, no. Dobrze, na koniec nam został wielki mistrz Lewis Hamilton. Tak uznałem, że zostawimy sobie, zobaczymy, że może będą jakieś kontrowersyjne opinie. Nie, przepraszam, czy już powiedzieliśmy o Lewisie?
Mówiliśmy, że
już
zostaje.
Mówiliśmy. A, jak to?
Mówiliśmy, że Lewisie zostaje? Nie było Lewisa.
No bo ja wspomniałem.
A, bo ty chciałeś powiedzieć, nie. Że nie zostaje?
Nie, no Lewis forever, nie? W sensie, co by nie zrobił. Lewis to jest najbardziej znany i lubiany kierowca Formuły 1 na świecie i zasłużył sobie na to. Niekoniecznie jazdą na torze, tylko tym, jak budował swój wizerunek światowy i forever, nie? To tak długo, jak będzie chciał jeździć, tak długo powinien jeździć, nawet jak będzie już tam cieniował, co już chyba teraz ma miejsce, to cały czas powinno być dla niego miejsce w Formule 1, bo sobie na to zasłużył za cały kształt twórczości.
Widzowie nasi i widzki, piszcie, kogo wy byście wyrzucili z Formuły 1. Macie po trzy strzały i możecie wyrzucić trzech kierowców. Słuchamy. A teraz przejdziemy do pewnego Austriaka, który bardzo mocno wypowiedział się na temat pewnego Polaka. To tak chciałem lekko żartobliwie, ale wywiad w jakimś żartobliwym tonie nie był. Grzegorz Jazienicki przeprowadził wywiad z Helmutem Marko. I no cóż, jest on pełen bardzo krwistych, no to jest samo mięso po prostu, to co Helmut Marko mówi, który jak wiemy nie patyczkuje się, ale został zapytany o Kacpra Sztukę. No i mówi tak, to jest cytat ze strony parkfair.me. Nie spodziewałem się słabego początku. Kacper zdobył mistrzostwo włoskiej F4 i wygrał 6 ostatnich wyścigów w wielkim stylu. A ten powolny start niestety trwa nadal. Ostatnio w Barcelonie odbyły się testy, a on znów był najwolniejszy z naszych zawodników. Zapytaliśmy więc, czy nie zakłada, że na europejskich obiektach, które Sztuka zna z wcześniejszego etapu swojej kariery, będzie lepiej. Ale Barcelonę przecież zna, a testy trwały 3 dni. Nadal był najwolniejszym z naszych kierowców, skontrował Marko. Dlatego nie chcemy takiej wymówki. Niestety testy w Barcelonie pokazały, że nawet czas nie robi tu żadnej różnicy. Mając 3 dni, oczekiwałbyś czegoś innego. No i był chyba argument podany o tym, że przeskok z F4 do F3 z pominięciem serii Freka jest dużym przeskokiem, na co Helmut Marko odpowiada: jakoś pokonał Arvida Lindblada w mistrzostwach, a teraz on jest o wiele szybszy. Do tego przecież ma podobną sytuację, bo też przeszedł z F4 do F3 i to jest właśnie dobry przykład, bo idą tą samą ścieżką, a Lindblad spisuje się bardzo dobrze. Poza tym Team Tranitz także jeździ z przodu. No i cóż, no nie brzmi to dobrze generalnie. Czy zaczynacie się już powoli martwić o Kacpra Sztukę w Formule 3? Czy, no jak wiemy, Helmut Marko nie ma zbyt wielu sentymentów i tam się liczy tylko jedno, masz być z przodu i masz być najszybszy. Czarku.
Ja się nie zaczynam martwić, od początku się martwiłem, dlatego że wiedziałem, jaki to jest przeskok. Po prostu, że widziałem jakby ten ogromny optymizm w oczach fanów, to jedno, ale także kolegów po fachu, nie wszystkich, ci koledzy po fachu, którzy zjeździli kiedykolwiek kategorii juniorskiej, jest to bardzo wąska grupa, ale jednak zjeździli, W zasadzie jest to jeden. Zdawali sobie sprawę tak jak ja, że to nie jest takie hop-siupi, że tutaj sobie o, Formuła 4, mistrzostwo, Formuła 3, nie, to nie to. Jest to po prostu zmiana środowiska, bardzo duży skok, jeśli chodzi o samochód, jego prędkość, ale też niuanse pracy nad tym samochodem, szukania prędkości w tym samochodzie i jeśli chodzi o poziom sportowy. I no, od początku bałem się, bo trzymał kciuki z całych sił, że będzie ciężko po prostu Kacprowi i tak jest. Po prostu w tym momencie. Trudno polemizować z Helmutem. Fakt jest taki, że nie wiemy dokładnie, co się dzieje za kulisami, ale z tego, co rozumiem, też na tym mówił Helmut Marko. Kacper mówił, że wszystko jest pod kontrolą i że tak ma być. Myślę, że jedna rzecz, po prostu jedna granica musi być przekroczona i to jest regularne zdobywanie punktów. I tutaj nie ma zmiłuj po prostu. Czy moje obawy, czy znajomość kategorii juniorskich nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli tej bariery Kacper nie zacznie przekraczać już, teraz, od razu, od Imoli, to po prostu stracimy poparcie Red Bulla. Jest jeszcze czas, więc trzymajmy do kciuki z całych sił, ale jeszcze raz bardzo duży skok i bardzo dużo się wymaga. Ci ludzie, którzy tak mówili, że tutaj Kacper zaraz zamieni Maxa Verstappena w Red Bullu, co było totalnie idiotyczne, nie zdają sobie sprawy, po prostu nie szanują tego, jak ciężki jest motorsport i nie dają Kacprowi czasu na to, żeby sam się wjeździł po prostu i żeby sam się w tej kategorii odnalazł. Mam głęboką nadzieję i wierzę w to, że to ostatecznie nastąpi. Mam nadzieję, że nie za późno po prostu, że Kacper dostanie jeszcze szansę na sezon w Formule 3.
Przepraszam, chciałem się, bo coś mi wyciszyło i nie słyszałem końca zdania. Jest jeszcze jeden bardzo mocny cytat. O ojcu Kacpra Sztuki jest Helmut Marko mówi tak. Rozmawiałeś z jego ojcem, on ma swój świat, który nie leży w rzeczywistości. Zawsze ma jakąś rozsądną wymówkę, ale Kacper musi przyspieszyć. Jest jedna sesja kwalifikacyjna w trakcie weekendu. Uważam, że im częściej ojciec będzie trzymał się z daleka, tym lepiej. On zawsze wspiera te jego wymówki dotyczące słabych osiągów. Sam Kacper też jest zadowolony. Mówi, że wszystko jest ok, a samochód jest dobry, lecz potrzebuje trochę więcej czasu. Ale nie wiem, jaki sport chce w tym czasie uprawiać. No, Helmut Marko to chyba akurat lubi, jak ojciec jest blisko kierowcy, prawda? Jest taki jeden jego podopieczny, którego ojciec jest bardzo blisko. Mówi o Josie Verstappenie, oczywiście, żartując sobie. Czy chcecie coś jeszcze tutaj dopowiedzieć, czy po prostu Kacper musi się zacząć poprawiać jak najszybciej się da?
Adonis?
Wiesz co, to jest bezlitosne środowisko z bezlitosną weryfikacją. W Formule 4, w której sukcesy Kacpra dały nam te optymizmu i nadziei, Kacper spędził naprawdę dużo czasu, wiele sezonów. I tamten czas dostał. I to dało mu komfort do uzyskiwania tak dobrych wyników. No tu wchodzi szczebel wyżej i tego czasu nie ma. Tych kandydatów jest coraz więcej. Sito jest coraz węższe, gardło jest coraz węższe. I no okej, było parę torów, których miał prawo nie znać. Natomiast moment, w którym F3 zagościł bardziej w Europie, to jest moment, w którym trzeba będzie wejść na wyższy poziom, bo to jest Red Bull. Oni nie będą czekać wiecznie, po prostu. A no, szkoda by było taką szansę stracić.
Jeśli chodzi o temat ten jeszcze ojców, tutaj jest to bardzo trudny temat, dlatego że ja na przykład bardziej kontakt utrzymuję z ojcami kierowców młodych niż z samymi kierowcami. Z kierowcami się bardziej spotykam na torze, mam kontakt z ojcami, którzy mnie informują, do których zawsze mogę się odezwać, zawsze są bardzo pomocni i otwarci. Więc no jest to ciężko mi to mówić, ale to pokazuje praktykę, że ja nie mówię tutaj akurat o Łukaszu, którego też znam, bardzo szanuję, bardzo lubię, że to jest akurat kwestia tego przypadku, ale no, historia dowodzi wyścigów, że ci ojcowie, którym też i mamy są bardziej w cieniu, ale tak głównie ojciec jest widoczny w tym wszystkim, tak? Natomiast mamy też odgrywają ważną rolę, nie zapominajmy o tym, ale głównie ci ojcowie, dzięki którym mamy tych kierowców i nawet tych Formuły 1, ale też tych, którzy pretendują. Jednak na jakimś etapie, i to pokazuje praktyka życia codziennego, 90% no jest niestety... Nie pomaga. Nie będę tutaj wybierał, którzy pomagają, którzy nie pomagają. Jest to po prostu... Tak jest. I tyle. I to jest o tyle trudne i przykre, że to im to wszystko zawdzięczamy, że oni chcą jak najlepiej. Ale od jakiegoś momentu te chęci nie przekładają się na dobro, tylko no, jakby to zbyt duże serce i właśnie to zaangażowanie, ono po prostu może działać przeciwko kierowcy. Jeszcze raz, nie mówię, że to jest ten przypadek, ale w momencie, kiedy nadzorca programu Red Bulla mówi, że jemu się to nie podoba, to ja bym tego posłuchał.
No ale jeżeli jeszcze jesteśmy w świecie juniorskich wyścigów, to Tymek Kucharczyk ma za sobą bardzo mocny weekend na Silverstone, prawda? Zwycięstwo w jednym wyścigu i P3 w drugim, o ile dobrze pamiętam. Gratulacje Tymek, oby tak dalej i trzymamy kciuki, żeby tych zwycięstw było jak najwięcej. Przejdziemy teraz do kolejnego naszego tytułowego prawie że tematu, a przynajmniej wspomnianego na początku. Zobaczymy, czy będzie tytułowy. Czy to koniec potęgi Red Bulla? Gruchnęła wieść. Bardzo poważne źródła podały, że Adrian Newey ma odejść, że już go męczy całe to politykowanie, że on chce mieć spokój, że on chce po prostu projektować w szopie samochody, a nie się bawić, ja to już dodaję od siebie, że on nie chce się bawić w żadną politykę. Po pierwsze, jakie wrażenie na was zrobiła ta wiadomość? Bo to zaczęło najpierw chyba Automotor und Sport podało, potem kolejne poważane media to potwierdzały. Po pierwsze, jakie to wrażenie na was zrobiło? Po drugie, czy sądzicie, że odejdzie? A jeśli tak, to gdzie? Zacznę ja. I potem oddam wam głos, to chyba nie grzecznie, ale tak zrobię. Otóż zrobiło to na mnie duże wrażenie, ale nie wiem, czy w tak krótkim czasie mogą być dwa takie potężne transfery jak Lewis Hamilton do Ferrari i Adrian Newey gdzieś jeszcze, bo wydaje się, że jednak Max Verstappen zostanie w tym Red Bullu, przynajmniej póki co, no chyba, że ten Newey coś ruszy. Ja, szczerze mówiąc, myślę, że to się ucichnie i że on nigdzie nie przejdzie. Myślę, że to teraz jest gorąco. Możliwe, że gdzieś padły słowa, że on chce odejść. Nie twierdzę, że dzienniki sobie to wymyśliły, no bo chyba nie podają takich wyciągniętych z kapelusza newsów, ale moim zdaniem on nie odejdzie. Dlatego nie powiem, gdzie odejdzie, bo nie odejdzie. Aldo, na co uważasz?
Ja bym bardzo chciała, żeby odszedł, bo będzie ciekawie. Adrian Newey też ma 65 lat i jest w Red Bullu od samego początku, od 2006 roku. Natomiast oni chcą go wrzucić na projekt super samochodu, Recara Red Bullowskiego. Więc jakby też różne rzeczy mogą wchodzić w rachubę. Co do tego, że ma odejść, to już naprawdę to jest tak mocno wałkowane w bardzo wielu różnych mediach, u wielu różnych źródeł, że zdziwiłabym się, gdyby to się faktycznie nie wydarzyło. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co się dzieje dalej, bo nikt nie ma pojęcia gdzie. I tu naprawdę przejrzałam jeszcze dzisiaj, słuchajcie, żeby być na bieżąco, właściwie wszystkie jakieś fajniejsze źródła i zasadniczo no to nie pojawia się tylko Haas. Nie, żartuję oczywiście, ale no, pierwszy kandydat Ferrari. Ale w sumie to być może Fernando Alonso coś wiedział, a przeczuwał i dlatego podpisał kontrakt z Astonem, bo wie, że jest szansa, że Newey przejdzie tam. A w sumie to Mercedes by bardzo potrzebował kogoś, kto ogarnia koncept tych samochodów, więc potrzebowałby Adriana Newey'a. Więc to jest naprawdę... Co dalej, to nie wiadomo. Oczywiście z drugiej strony wchodzi jeszcze kwestia ogródkowego, czyli tego, jak szybko mógłby podjąć pracę i w ogóle jego obecnego kontraktu. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca 2025 roku. Żeby ściągnąć Adriana Newey'a, żeby to miało sens, cały czas upieram się, musisz go mieć w 2025 roku na robocie, wtedy, kiedy przygotowujesz samochody nowej ery na 2026. On już powinien być u ciebie, a nie uprawiać hortensję. W związku z tym tu są kwestie formalne do ogarnięcia. Do tego oczywiście jest kasa. No teraz się już trochę te doniesienia finansowe, ale cały czas mówi się o 10 milionach dolarów dla niego. Ale po pierwsze jest to sprawa prawników. Oczywiście po tym, gdy Lewis Hamilton nam mówi, że on tutaj zostaje na kolejne sezony w Mercedesie, a po roku niecałym okazuje się, że tam po pół roku okazuje się, że jednak odchodzi. Oczywiście nie ma kontraktów, których nie da się zerwać. Natomiast to są dwie kwestie. Po pierwsze musiałby odejść wcześniej, po drugie musiałby mieć zgodę na to, żeby pracować gdzieś, po to, żeby to no, jakieś ręce i nogi. A propos wspomnianego przez ciebie Automotor Sport, zrobili fajne zestawienie zwycięskich konstrukcji Adriana Newey'a, dominujących konstrukcji Adriana Newey'a. Pierwsza to 92 rok, po prostu
Williams,
tak długo...
Tak historia.
No. A zaczął w ogóle pracę w Formule 1 w latach 80., ale też bardzo mi się spodobał jego największy niewypał, 2003 rok i McLaren, który nawet nie wyjechał na tor, bo w testach się okazało, że jest tak beznadziejny, że w ogóle nie śmiali się tym samochodem, tylko ścigali się, wtedy Kimi Räikkönen ścigał się jakby z zeszłoroczną wersją trochę przerobioną. Także to też taka śmiesznostka w karierze Newey'a.
Byłem na premierze tego McLarena.
No!
Już no, wtedy mówił no, wszystkim, że beznadziejny, ale nie słuchali. O, udało się Cezaremu zrobić
no,
balony.
Licące.
Tak!
Była taka impreza wtedy, że poszliśmy zaproszeni w ogóle przez McLarena i przez ich ówczesnego sponsora Westa do jakiegoś baru na plaży w Barcelonie i była taka impreza, że w pewnym momencie jakieś takie syreny tu i wszyscy barmani wskakują na bary, na stoły i robią układ ton jeszcze No, 20 lat temu. Tak, no. Formuła 1 jakieś tak wyglądała.
Szkoda, że komórki wtedy nie miałeś, która by coś tam.
No nie było wtedy smartfonów jeszcze. Co do Newey'a, jedna rzecz.
Gdzie właśnie?
Pomyślałem sobie że w sensie, jeżeli Newey odejdzie z Red Bulla, to będzie koniec Red Bulla. Jak Newey odejdzie z Red Bulla, to Verstappen odejdzie z Red Bulla i pójdzie do Mercedesa, bo tam będzie miał większą szansę na to, że trafi dobry bolid na sezon 2026. Po prostu this is the end, beautiful friend. Że tak przejdę do innego wspaniałego poety, Jimmy'ego Morrisona. The Doors, nie? To po prostu i to będzie cios, moim zdaniem, po czymś takim. Co prawda Christian Horner, szef Red Bulla, twierdzi, że no, my mamy silną strukturę, mamy bardzo dobrych inżynierów i to prawda, bo to nie tylko sam Newey robi, ale utrata kogoś takiego, jeszcze gdyby pociągnęła ze sobą odejście Verstappena, to no, masakra, nie? W sensie, że Red Bull by się rozłożył na łopatki.
No dobrze. Na łopatki chciałby też rozłożyć zapewne cały zespół, cała rodzina Andretti'ch w Formule 1. Mario Andretti, czy w zasadzie cały team Andretti spotykają się znowu z włodarzami w Miami.
Mario Andretti mówi... Michael.
Ale zaraz, a nie Mario, bo wydaje mi się, że ten cytat, który...
Mario? To pardon.
Tak. Proszę tu się nie wcinać, dobrze? Ja wiem, co ja mówię. Mario Andretti powiedział tak. Czuję się obrażony niedopuszczeniem nas do ścigania w 2026 roku. Chcą krwi, to ją dostaną. Tymczasem team Andretti otworzył bazę w Silverstone w Wielkiej Brytanii. Planują już drugi budynek. Ogłosili rekrutację, między innymi na takie bardzo wysokie stanowiska, na przykład... Head of Aero Development, czyli głowa, czyli szef rozwoju działu Aero. I teraz, czy myślicie, że to, co oni, czy ta kampania ma im zapewnić starty w 2028 roku, czy tu jest jeszcze próba jednak dostania się w 2026, czy to już se Nevretti, to już drzwi zamknięte, będzie 10 zespołów. Jak sądzicie? Czarku.
Bardzo mi się podoba upór Andretti i to, że po prostu działają. Moim zdaniem, znaczy, oni wiedzą, że jakby mają dużo atutów. Jednym z tych atutów jest to, że FIA przyznała im miejsce w Formule 1. Mają dużo możliwości w związku z tym. I moim zdaniem po prostu opiera się też na opiniach prawniczych, czyli no jeszcze raz, bo o tym mówiliśmy, Formuła 1 to nie jest własność 10 ekip Formuły 1 i państw i Liberty, to nie jest prywatny folwark, to są mistrzostwa świata i one podlegają prawom wykraczającym poza interesy Liberty Media i zespołów Formuły 1, które ponoć pracując nad nowym porozumieniem Concorde chcą już sobie zapewnić, że będzie tylko 10 zespołów Formuły 1, coś co jest absolutnie oburzające i absurdalne. Chodzi tylko o ich czyste interesy i ich pieniądze. Jak patrzymy na to, co się dzieje teraz z zespołem Alpine, czy to, co wyczynia Williams z brakiem części zamiennych, to gadanie, że wątpliwości, czy nowy zespół wprowadzi odpowiednią wartość, czy będzie pasował poziomem do Formuły 1, no brzmi cokolwiek śmiesznie, dlatego że co to jest za poziom, który prezentuje Williams teraz, czy który prezentuje Alpine, team fabryczny z własnymi silnikami, produkcją. To jest żenujący, słaby poziom, więc to wcale od tego nie zależy. I po prostu trzymam kciuki, szczególnie za to spotkanie w Miami. Moim zdaniem Formuła 1 musi się dogadać z Andretti, dlatego że jeśli tego nie zrobią, to może się skończyć procesem sądowym. I moim zdaniem Andretti będzie miał dużą szansę, żeby wygrać i będę trzymał za to kciuki. Bo jeszcze raz, po pierwsze, bardzo nam zależy na tym, żeby było w Formule 1 więcej ekip, wszystkim fanom, a dwa, jest to niesportowe zachowanie, odcinanie ich. Ja pamiętam to spotkanie, jak byliśmy w siedzibie Alfy Tauri. Wtedy sobie zapasowałem w Alfie Tauri mocno, Aldana też wtedy była na tym spotkaniu. Raz zapasowałem sobie tym, że po prostu no, jako pierwszy wyciągnąłem podaną informację przez Petera Bayera, że Kacper Sztuka będzie w programie Red Bulla. Powiedziano, ja od razu ją jako pierwszy wykorzystałem. A drugą rzeczą było to, że spytałem Andretiego i kiedy on powiedział, że no tutaj spotykamy się z zespołami, analizujemy i tutaj, że nie widzimy za bardzo powodu, żeby dopuścić, ja mu powiedziałem, ja widzę, on mówi jak, i ja mówię, fani tego chcą. I on tak, tego śmiega jest najważniejszy powód, nie, że oni nam gadają, że my to dla fanów robimy w ogóle i że tutaj dla kibiców, my was kochamy, jesteście najważniejsi, dla nas najlepsi, ale kiedy fani chcą, żeby był w Formule 1 11 zespół, to nagle nie ma fanów. Tak samo jak ostatnio był ten, Domenicali, prezydent Formuły 1, prezes, mówił, że jak komentował głosy kierowców, że jest za dużo wyścigów Formuły 1 i on mówi, że po pierwsze nie ma obowiązku, żeby ci kierowcy Formuły 1 jeździli, że to nie jest przymus, to raz, a dwa, że to jest nasz obowiązek wobec fanów i sponsorów, ale wobec fanów, fani chcą ich oglądać, więc wobec fanów jest naszym obowiązkiem, żeby nie jeździli. Ale jak przychodzi co do Andretiego, 95% fanów powie, że chce go mieć w Formule 1 i nagle interes fanów przestaje mieć znaczenie. Co wy na to?
Ja myślę, że Domenicali zrobił ankietę internetową i tam większość nie chce Andretti'ego. Tak. Tu pije do tego, że rzekomo była ankieta, znaczy była ankieta, czy chcą więcej wyścigów, czy sprintów, czy lubią sprinty i tam zdecydowana większość widzów lubiła. Proszę, Aldona, bo przerwałem.
brać za fracz całe towarzystwo. Mi się podoba to, że Andretti mają takie ankańskie podejście do tego i oni mają kasę, mają chęć, mają determinację. Tak jak powiedział CES, na pewno mają jakieś informacje od prawników i się nie poddadzą tak łatwo. I bardzo dobrze. Trzeba trochę spróbować z towarzystwem powalczyć, przynajmniej napsuć im krwi. Ostatecznie to się sprowadza do haraczu. Do wielkości tej kasy, która ugłaska pozostałych 10 ekip Formuły. Więc z tego punktu widzenia jest to przykre, no ale mają się spotkać w Miami Andretti z szefami pozostałych ekip. No, ciekawa jestem, co z tego wyjdzie, no bo, ale tak jak mówię, ja to traktuję jako negocjacje haraczu i tyle, no. Haraczu nawet.
Haraczu. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do Grand Prix Miami 2024. Trzeci raz będziemy już w Miami z całej trójcy amerykańskich wyścigów. Jest to chyba taki, który cieszy się najmniejszą popularnością, przynajmniej widzów czy fanów może, bo zawsze tam były tłumy w Miami. Ciekawy jestem w ogóle, jak to będzie, jeśli chodzi o tę potężną listę gwiazd, czy znowu będzie tak mocno wypełniona jak w ostatnich latach, ale szybko zaczniemy od terminarza i ja nie widzę, ale ci, co nas oglądają, będą widzieć minę Aldon. A nie, przepraszam, bo te godziny nie są w ogóle straszne, pomyliło mi się. Piątek, pierwszy trening 18.30, 3 maja, to jest oczywiście weekend sprinterski, więc mamy sprint shootout o 22.30, w sobotę mamy sprint o 18 i kwalifikacje do wyścigu o 22 i w niedzielę wyścig o 22. Aldona, czy komentujesz którąś z sesji?
Proszę pana, będę na miejscu w Miami, więc...
O, pani kochana.
Pobudki o 5 rano, viva jetlag, będzie fajnie.
Przyznam wam szczerze, że w ogóle mi się podobał ten format sprintowy taki z tym shootoutem w piątek, choć myślałem, że nie będzie. Czarek poprosił mnie, tutaj zaznaczył w notatkach, zacznijmy od majtkowego koloru Ferrari, czy przeniesie się z kombinezonów na bolidy. Otóż Ferrari podpisało bardzo srogi kontrakt sponsorski z firmą znaną z robienia drukarek, tonerów i komputerów. Zaprezentowali majtkowe wspomniane niebiesiutkie stroje. No i pytanie, bo tam już były takie, ja widziałem takie rendery bolidów. O matko, mam nadzieję, że nie. No, nie wyglądało to dobrze.
Ja muszę przyznać, że posiadam sprzęt tejże marki i właśnie patrzę na niego z nienawiścią, bo muszę jechać do pracy, do redakcji tylko po to, żeby coś sobie wydrukować, bo jakby drukarka służy jako podstawka na kwiatek, a mam wrażenie, że powinna służyć do czegoś innego. No ale tak, kolor to oczywiście ukłon w stronę sponsora i jego obecności na rynku, rocznicy, więc będą akcenty niebieskie. Natomiast no, przede wszystkim, słuchajcie, no, mowa o tym, że to jest kasa 2/3 limitu budżetowego, więc easy jakieś 90 milionów rocznie to są naprawdę gigantyczne pieniądze, więc zabezpieczyć sobie taki deal, brawo Ferrari.
Może zamiast robić takie, wydawać pieniądze na takie głupoty, by właśnie skupili się, żeby te drukarki działały za każdym razem, kiedy się włącza, na przykład próbę drukuje. Czark, o! Okej, okay, dobra, dostaję okejkę. Czarku, proszę.
Nie, no to pokazuje tylko, że jeśli chodzi o kwestie komercyjne, możemy się skarżyć, nie wiem, na zbyt dużą liczbę wyścigów, sprinty i tak dalej. Komercyjnie Formuła 1 jest po prostu na poziomie najwyższym w historii. Wyszły te tabele wycen zespołów. Ferrari 3,9 miliarda dolarów, Mercedes 3,8 miliarda dolarów. Wyceniany drugi najdroższy. Red Bull tylko 2,6, mimo że dominują, więc zwróćcie uwagę. Natomiast najtańszy Williams 725 milionów dolarów. To Williams, Sackler Williams sprzedała za 160 milionów dolarów, więc wyobraźcie sobie, ile tam się jeszcze zmieniło.
A kto to wyceniał?
Motorsport. Czyli dobre całkiem, tak, dobre całkiem źródło, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i dochodzą do tego wszystkie te inne deale, które się zdarzyły wcześniej, typu Aramco, które chciało kupić ponoć całą Formułę 1 za 20 miliardów dolarów. Dobrze, tak. Tak. Który jest sponsorem tytularnym Astona Martina, Oracle, który wszedł za 300 milionów na 5 lat w Red Bulla. Teraz wielkie negocjacje i walka o Mastercarda. Ponoć McLaren prowadzi w walce o to, żeby Mastercard był ich tytularnym sponsorem, co też może być ogłoszone w najbliższym czasie. No po prostu jeśli chodzi o finanse, wszystko się zgadza, co z jednej strony oczywiście fajnie i gratulujemy całej Formuły 1, ale jeśli chodzi o sport, to nie.
To Max Verstappen musi odejść i wtedy będzie ciekawy.
Nie, no chodzi o to,
nie,
że...
Nie, no żartuję, ja sobie robię.
Tak, im więcej po prostu zespoły zaufały Liberty i na tym bardzo dużo zyskały, co oznacza, że będą szły na wszystkie inne pomysły Liberty bardzo szybko. Czyli parytety, nie parytety, jakieś dziwne pomysły, jak wyjdą, a moim zdaniem wyjdą z czasem, po prostu wszyscy będą, niekoniecznie oficjalnie, wszyscy będą na to szli, dlatego że zarabiają teraz, wartość zespołu wynosi miliardy większości, zarabiają dziesiątki milionów na czysto, mogą, mają taką moc przerobową, a jak nie więcej, plus jeszcze szefowie i nawet nie tylko szefowie, coraz niżej ustawione osoby stają się celebrytami i znani na całym świecie, więc pieniądze i ten, i próżność, mój ulubiony grzech, znaczy nie mój, tylko szatana w filmie Adwokat Diabła, a cała reszta już tak jest, schodzi na drugi tor. Tak niestety, taka jest cena sukcesu komercyjnego. A Miami jest jego też bardzo dobrym przejawem, dlatego że jest to wyścig nudny. Tor jest słaby, były wielkie nadzieje, że będzie bardzo dobry, a jest fatalny. Nie tylko nawierzchnia, ale także, nie wiem, ta sekwencja zakrętów 14-15, tak dobrze pamiętam, czyli ta, która kierowcom bardzo nie przypadła. Tam, gdzie się w zeszłym roku 14-15 rozbił Ocon, a dwa lata temu Carlos Sainz, bardzo krytykowana, niezmieniona pomimo uwag kierowców. To słaby weekend co roku, przynajmniej dwa były słabe. Może w tym roku w ramach odmienności będzie ciekawy wyścig, ale wątpię w to. Więc z punktu widzenia takiego czysto sportowego jest to weekend zupełnie w Formule 1 niepotrzebny, ale z punktu widzenia wizerunkowego to jest drugi najdroższy wyścig Formuły 1. Najdroższy, jeśli chodzi o dostęp do toru, to jest Las Vegas, który był sukcesem. Drugi jest Miami, trzecie jest Austin. Wszystkie trzy Stanach Zjednoczonych. I myślę też, że też będzie bardzo popularny wśród celebrajtów, czyli po prostu... I to jest właśnie ta nowa twarz Formuły 1, że ta nowa fala kibiców, ja ich nie krytykuję za to, broń Boże, tylko ja jestem z tych od sportu. To jednak nie musi koniecznie oglądać wyścigu, który trwa te półtorej czy dwie godziny, czy się zachwycać, czy jest ciekawe, czy nieciekawe, tylko no właśnie ten cały feedback instagramowo, tiktokowy, celebrycki, kto tu przyjechał, kto nie przyjechał, nowe lody Charlesa Leclerca, nie spróbowałem, byłem we Włoszech, nie dorwałem, i tego typu rzeczy, no jakby przejmują prymat, jeśli chodzi o tematy związane z Formułą 1, co też nie dziwi, biorąc też pod uwagę, że mamy kolejny sezon dominacji Maxa Verstappena. Jakoś tak mrocznie się wypowiedziałem, prawda? Jakoś nie jest to optymistyczna opinia.
Jeżeli nie byli Państwo zachęceni, żeby oglądać ten wyścig, to Cezary na pewno pomógł. Ale wracając jeszcze do toru i do wyścigu, widać wielkie parcie zespołu z udoskonaleniami, ponieważ to jest weekend sprinterski, czyli będzie tylko jeden trening. To jest tor znany ze swojego dziwnego asfaltu, dziwnego w znaczeniu niezbyt lubianego. A tu i Ferrari ma coś przywieźć, i Mercedes, i Red Bull, i McLaren. Dlaczego tak się dzieje, Aldona? Skąd ta presja na przywożenie upgrade'ów?
Ciśniemy jak najszybciej, natomiast faktycznie ciekawe, że zamiast poczekać jeszcze weekend do Imoli, Europa spokojnie i bliżej, no to i przede wszystkim normalny format weekendu, to cisną już na weekendzie sprinterskim. Natomiast no, też pamiętajmy, że teraz wprawdzie dostajesz tylko godzinę, ale jednak możesz eksperymentować z ustawieniami. I już w Chinach wielu kierowców mówiło o tym, że ten sprint, no tak naprawdę, gdy startujesz gdzieś tam z drugiej ćwiczni, nawet gdy jesteś gdzieś w danych tych miejscach, jest dla ciebie po prostu, to jest 100 km testu. Czegoś, co możesz wykorzystać w warunkach wyścigowych, takie sprawdzanie bojem, już przed kwalifikacjami i niedzielnym wyścigiem, więc nie jest aż tak głupi pomysł, jak byłby normalnie. A no przy takiej stawce, w której za plecami Red Bulla, no okej, jest Ferrari, ale ostatnio na podium ich nie było, no to naprawdę każdy ma o co walczyć, więc w tym momencie nie dziwi mnie, że i Mercedes coś przywozi, i McLaren coś przywozi, bo no, oni między sobą, to jest bezpośrednia walka tych ekip, jeszcze w nadziei na pokonywanie Ferrari, także no, jest się o co bić, tu nie ma na co czekać.
Tak to jest. Sprint z najmniej atrakcyjnych weekendów, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian, stał się chyba najbardziej atrakcyjnym, bo możesz sprawdzić dwa różne warianty ustawień na dwa wyścigi. To jest to pierwszy krótki, ale jednak, więc to jest naprawdę, nagle dostajesz, moim zdaniem, duże pole manewru, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, mamy bardzo charakterystyczny sezon w tym względzie, że od 1 stycznia 2025 będzie można pracować nad bolidami na sezon 2026, które będą skrajnie inne. To wciąż się mówi, że to będzie największa rewolucja, jeśli chodzi o przepisy techniczne w historii Formuły 1. Jak wszystkie poprzednie, tak się mówiono, ale faktycznie będzie ultra duża. Więc też to zmasowanie i pośpiech we wprowadzaniu zmian i to, że się nie krygują, wiąże się też z tym, że każdy, kto może i kto ma olej w głowie, bolidy na sezon 2025 robi już teraz, w tym momencie. Bo jak przyjdzie 1 stycznia 2025, nikt normalny nie wyda więcej niż jakichś szczątkowych kwot na jakieś drobne korekty, czy na totalne pewniaki na bolidy 2025. Wszyscy będą pchali wszystko, cały czas w tunelach aerodynamicznych i wszystkie pieniądze na bolidy na sezon 2026. Więc jakby ten pośpiech i chęć poprawienia samochodów i wydawania to pieniędzy i czasu w tunelu aerodynamicznym kumuluje się jeszcze w tym roku. Teraz, już na początku sezonu. To się z tego bierze.
Wszystko jest wytłumaczone teraz. Jeżeli ktoś się zastanawiał, to już wszystko wie. Jeszcze a propos Alonso, to mam tutaj taki fajny cytacik i tych kar dla niego. Wypowiedział się tak, łącząc to z Miami: nie rozumiem kar za sprint w Chinach. Nie rozumiem, zwłaszcza punktów karnych. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy opłaca się startować w sprincie w Miami, bo więcej mogę stracić niż zyskać. No myślę, że jakby nie wystartował, to by dopiero stracił, ale że do tego się nie posunie. Ale no, takie wypowiedzi pokazują, jak sam jest też sfrustrowany, prawda? Tym, że to już zaczyna przekraczać pewne granice. Ale o tym sędziowaniu już rozmawialiśmy.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest jeszcze przytyk trochę do formatu weekendu, bo tam jeszcze jest kwestia tego, że jest za mało opon na przykład, że przydałoby się minimum po jakimś jednym komplecie dla kierowców, żeby można było więcej pojechać, bo szkoda ich zużywać. Więc no, moim zdaniem, znaczy ponad to, że to jest oczywiście przytyczek w nosy sędziów, przytyczek, cios i to bardzo uzasadnione, no to jednak chodzi o takie jeszcze niuanse, które pokazują nam, że kolejna wariacja na temat weekendu sprinterskiego tylko i wyłącznie pokazuje, że jest to wciąż formuła niedoskonała i moim zdaniem, jeżeli tyle już lat próbujemy i coś znaleźć, to świadczy tylko o tym, że po prostu te weekendy sprinterskie nie są lepsze od weekendów tradycyjnych.
Na szczęście kibice je wolą w ankiecie
internetowej. Tak, w ankietach FOMU.
Nie ma to znaczenia. Tak. W takim razie czas na nasze typy, na ten wyścig. Ja zacznę. Mój typ jest, bo boję się, że wszyscy będziemy mieli taki sam, więc chcę pierwszy. Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris. Aldona.
Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez.
Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc. Ferrari powinno być mocne na tym torze. Co prawda Leclerc w zeszłym roku raczył był wypaść dwa razy z tego tak samego zakrętu numer 7, ale w tym roku Ferrari jest o wiele łatwiejsze w prowadzeniu i jest to tor nadsterowny, czyli to jest tor, na którym Leclerc powinien mieć przewagę wyraźniejszą nad Sainzem niż zazwyczaj. Chiny były podsterowne. I no, Ferrari co prawda przegrało z McLarenem ostatni weekend w głównym wyścigu, ale też miało to dużo wspólnego ze zbyt niską temperaturą. Miami powinno być cieplejsze. I do tego jeszcze z podwyższeniem ciśnienia minimalnych opon, które było cały czas sprowadzane, moim zdaniem to mocno dupiło Ferrari nie tylko, tak więc miejmy nadzieję, że Miami tam będzie miało miejsca. Natomiast jeszcze, jeżeli nie wiem, czy się chylimy ku końcowi, ale chciałem spytać Aldonę, bo Aldona w ogóle jesteś regularnym gościem na Grand Prix Miami, prawda? Już na tym etapie?
No nie aż tak regularnym, będę po raz drugi.
A, po raz drugi, okej, no to ciągle raz więcej
66%
niż ja.
Wszystkich Grand Prix Miami obstawiłaś, no to jest całkiem dobry.
Jak ci się podoba ten weekend jako osobie, która tam jeździ?
Podoba mi się, ale wiesz co, bardzo jestem ciekawa, jak będzie, bo ja byłam na pierwszej edycji Grand Prix Miami, które zanim weszło Las Vegas, było właśnie tym najbardziej hype'owanym wyścigiem. I ja wtedy w ogóle na mieście nie widziałam, że jest wyścig Formuły 1 w mieście. O ile, nie wiem, gdy jesteś w Melbourne, gdy jesteś w Singapurze, miasto żyje tym, co się tam dzieje. O tyle tam, na South Beach, w ogóle ktoś, gdzieś jakiś samochód, gdzieś jakiś jeden plakat, ale właściwie to w sumie gdzieś dalej, no bo też trzeba powiedzieć, że cały wyścig odbywa się w Miami Gardens, to jest jednak daleko od tego centrum, powiedzmy, rozrywkowego Miami. I bardzo jestem ciekawa, czy to się zmieniło, czy to, co oni planują wokół tego wyścigu, a planują bardzo dużo, będą też między innymi uroczystości dla upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Ayrtona Senny, która przypada 1 maja, będzie rodzina Ayrtona Senny, będzie artysta z Brazylii, który będzie malował mural Ayrtona i też będzie, jakby to ma być całe wydarzenie. Właśnie teraz dostałam w trakcie tego, gdy gramy podcasty od organizatorów, całą listę ludzi, z którymi można zrobić wywiady, nie wiedzieć czemu jest tam 5 światowych szefów kuchni. Co gorsza, okazuje się, że 2 znam, bo jakby jak nie mogę spać, to oglądam programy o gotowaniu.
A, myślałem, że osobiście znam.
A nie, aż tak to nie. Więc zmierzam do tego, że oni chcą zrobić z tego wydarzenie wielopoziomowe, właśnie jedno wielkie wydarzenie. Tam ten wyścig Formuły 1 jako po prostu jeden z elementów. Więc ciekawa jestem, o ile będzie inaczej niż było w pierwszym sezonie, gdy tak jak mówię, burzę niedoróbek, pamiętamy tę marinę sztuczną z gąbkami zamiast wody i tak dalej, i tak dalej.
Nie, teraz to była taka folia, ja tam byłem, mam kawałek.
Tak, to były, no. Na TikToku Czarka można było zobaczyć, to były takie drewniane te rusztowania i na tym rozciągnięta, tak.
Pływałeś kraulem i no, ja tam nie dotarłam, za gorąco było.
Efekty słychać do dziś.
I jestem ciekawa, czy faktycznie im się to uda, czy uda im się sprawić, żeby ktoś poza Miami Gardens słyszał o tym, że w Miami jest wyścig Formuły 1 i że to jest wyścig Formuły 1 i czym jest to Formuła 1.
No, nie szykujmy się, to nie jest tak, że na trybunach zasiadają mieszkańcy Miami Gardens i przyjechali tam ludzie z Miami Gardens. Tak, jest to wielki taki event, który sprowadza ludzi z całych Stanów, nawet międzynarodowy, ale przede wszystkim z całych Stanów, więc mi się wydaje, że to jest po prostu taki połączenie magii Miami, które jest bardzo fajnym miejscem, ale jest ultra drogie. I no, z taką no, po prostu amerykańską celebrycką sferą, tak? To jest po prostu już. Co by się nie działo na torze, a póki co działo się niewiele, to ostatecznie jest to wydarzenie, tak? A nie wyścig Formuły 1. Znaczy wyścig też jest, nie? To też jeżdżą, ale ja z Miami pamiętam,
Słuchaj, mam nadzieję, że jednak będzie. No.
No, to podjechał pan policjant i tak stanął pusto. Stałem sobie na parkingu, robiłem w samochodzie i nagle podjeżdża, w ogóle na live wyszło, podjeżdża z tyłu radiowóz I facet stoi, otwiera drzwi i pyta, czy tam ten, co pan robi, wszystko w porządku? Byłem bardzo grzeczny, nie? W sensie generalnie jestem bardzo grzeczny co do policji. Chyba, że ktoś próbuje na mnie wyłudzić mandat,
co się zdarzało. Ale z amerykańską policją to w ogóle już trzeba być grzecznym.
Ale tam to byłem po prostu bardzo taki officer i tak wszystko. Byłem bardzo
No to ładnie, ładnie. No a ja słuchajcie, jeszcze cieszę się, bo mam nadzieję, że uda mi się to tak posklejać harmonogramem, żeby pójść na pana Messiego i drużynę jego. I zobaczyć.
A, Inter Miami, fajnie. A, to wysyłaj fotki, jestem ciekawy.
Grają w sobotę wieczorem domowy mecz, więc a, mam fajnie. Nadzieję, że się uda.
Ciekawostka, jeśli chodzi o powierzchnię, Miami jest mniejsze niż Bydgoszcz, ale oczywiście to jakby miasto jako miasto, ale no tam są te aglomeracje całe, prawda, które, więc to taka, to jest prawda, acz lekko naciągana.
No tak, bo tam idziesz w sumie w stronę na przykład Fort Lauderdale, który też jest bardzo znaną taką miejscowością. Fort Lauderdale, który ma swoje własne lotnisko i tam... Wjeżdżasz sami w takie osiedla, gdzie masz po prostu wytyczone drogi, takie jakby robisz taki rodzaj U, jedziesz wzdłuż takich potężnych willi i każda willa ma, to są potężne, ogromne wille i każda ma dostęp do wody, czyli tam są po drugiej stronie są po prostu przystanie i możesz sobie zaparkować swoim jachtem, one tam kosztują setki milionów dolarów każda, to jest jedno z najbogatszych miejsc w ogóle na świecie. I też je mijasz jadąc wzdłuż w ogóle, najpierw w Miami, potem wiesz, że z Miami, czy jak jedziesz wzdłuż wody, to widzisz takie po prostu, czy jak wjeżdżasz do Miami w ogóle, to widzisz, tam mieszkają najwięksi szczęściarze amerykańskiego biznesu i show biznesu. No generalnie taka
i polskiego też, tam mieszka bardzo Piotr Rubik miejsce. Z rodziną, więc...
Zgadza się, mieszka tam Piotr Rubik z rodziną, ale nie mieszka w takim domu, to ci gwarantuję. Tylko, znaczy to też nic nie mieszając, bo to fajne miejsce do mieszkania, to jednak jakby ten status tych prawdziwych, bogatych mieszkańców Miami i okolic na Florydzie to są ludzie, którzy mają setki milionów i miliardy na koncie.
To prawda. To długi odcinek nam wyszedł, ale zawsze jak się tym martwię, to potem dostaję wiadomości, ale super, że taki długi, więc proszę bardzo, wychodzimy naprzeciw. W miłym towarzystwie to szybko czas płynie, więc jeżeli ktoś na przykład mieszka na Florydzie albo się wybiera, to będzie można spotkać redaktor Aldonę Marciniak. Tymczasem jeżeli ktoś na przykład wybiera się na weekend WEG do Belgii na spa, to będzie tam można spotkać nie jedną osobę z CoDrive, będzie tam można spotkać dwie osoby z CoDrive, to będę ja i Cezary Gutowski, więc nie wiem, czy tam Cezary planuje sobie jakieś spotkania, czy coś. Przepraszam, jesteśmy wszyscy w szoku, bo Cezary zrobił jakiś nowy gest i pojawiło się konfetti. O, znowu. O, to jest powód, jeżeli ktoś słucha, to jest powód, żeby obejrzeć na YouTubie, bo tu się dzieją rzeczy magiczne. Więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia, drodzy fani, widzowie, fanki i wszyscy, którzy kochają wyścigi. Miłego wyścigu w Miami. Niech ten trzeci będzie ciekawy i do usłyszenia.
Pa!
Dziękuję.
Thank you.